Gośćmi pożytecznych są dzisiaj osoby związane z SOS Wioską Dziecięcą w Karlinie, która świętowała kilka dni temu swoje 19 urodziny. To wyjątkowe miejsce w województwie i zwykle, kiedy mówię o Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, to zawsze mówię, mamy Karlino, mamy czym się pochwalić. Na łączach telefonicznych goszczę Lizę Potomską, dyrektorkę programu SOS Wioska Dziecięca w Karlinie, Michała Świeca, zastępcę dyrektora programu do spraw pedagogicznych i Ewę Myszk, mamę SOS-ową. No to zacznijmy od tego świętowania, bo urodziny, z tego co słyszałam, wypadły wspaniale. Nie wiem, zaczniemy od urodzin, czyli od tej imprezy, czy od początku, jak wioska powstała?
Możemy zacząć od początku, jak wioska powstała, jak doszliśmy do tych 19 lat naszego funkcjonowania tutaj w Karlinie.
To proszę.
To w 2005 roku właśnie powstała Wioska Dziecięca w Karlinie. Wówczas rozpoczęliśmy nasze działanie właśnie w sierpniu. Pierwsze rodziny przyjechały w sierpniu, było to 8 rodzin. Najpierw zaczęliśmy od tego, że przyjechali rodzice, a później do nich dołączyły dzieci. I tak funkcjonujemy tutaj od 19 lat w Karlinie jako wioska dziecięca, jako placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Natomiast przez te 19 lat rozwinęliśmy się też w innych kierunkach, ponieważ poza wioską w Karlinie działa też program umacniania rodziny. To jest takie działanie, gdzie wspieramy rodziny z wieloma problemami w codziennym ich funkcjonowaniu. Poza programem umacniania rodziny w Karlinie mamy także program umacniania w Koszalinie, w gminie Świeszyno oraz Młodzieżową Wspólnotę Mieszkaniową w Koszalinie. Tutaj to jest z kolei placówka dla naszej młodzieży, to jest placówka typu socjalizacyjnego, gdzie dzieci przechodzą do kolejnego etapu samodzielnienia, nastolatkowie.
Takie mieszkanie treningowe.
No nie do końca, ale można tak powiedzieć. No to jest ten taki etap, jakby formalnie, prawnie mieszkanie treningowe jest czymś innym, natomiast to jest placówka typu socjalizacyjnego, gdzie trafiają dzieci powyżej 10 roku życia i są z nami do usamodzielnienia, natomiast rzeczywiście tutaj już kładziemy większy nacisk na taki rozwój tych umiejętności też społecznych i na takie właśnie wszelkie działania, żebyśmy mogli puścić w tą dorosłość, tak, samodzielnych dorosłych, którzy odnajdą się już w tej swojej samodzielnej ścieżce.
Karlino, wioska w Karlinie, SOS-owa, to piękne miejsce, zatopione w zieleni, to wyjątkowe warunki do tego, aby pomagać dzieciom, które mają za sobą no taką negatywną historię.
Tak, no zgadza się. Tutaj trafiają do nas dzieci po różnych trudnych doświadczeniach ze względu na trudności, które doświadczyły w swoich rodzinach biologicznych. Decyzją sądu musiały trafić do nas, tak? Natomiast my staramy się zapewnić im właśnie to poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim, tak? Staramy się też nauczyć ich budowania zdrowych relacji z dorosłymi, z rówieśnikami, nawiązywać więzi tak, żeby właśnie mogły prawidłowo funkcjonować w przyszłości. Rzeczywiście wioska w Karlinie, powiem nieskromnie, jest urokliwym miejscem, zwłaszcza w okresie właśnie tym wiosenno-letnim, tętni zielenią. Jest kolorowo, jest wesoło i to też gdzieś tam staramy się, żeby ten zewnętrzny klimat też sprawiał, żeby naszym dzieciom tutaj było jak najlepiej.
Pani Ewo, pani została niedawno mamą SOS-ową. Proszę powiedzieć, jak trafiła pani na to miejsce, w jaki sposób, dlaczego akurat podjęła pani taką decyzję, by taką mamą zostać?
To był dosyć długi okres, bo też przygotowując się tutaj do tej roli, no też miałam jakby tutaj okazję, żeby zastanowić, jakie były początki. Więc myślę, że no to na pewno też pomogło mi to, że wiedziałam o wiosce w związku z tym, że byłam darczyńcą przez wiele lat i dostawałam też newslettery. Pamiętam też, że na pewno na mnie wywarła wrażenie kampania sprzed 8 lat, którą prowadziły właśnie SOS Wioski Dziecięce pod tytułem Szukamy Mamy. Więc wtedy to był taki zalążek, że u mnie tak powstały takie myśli, że być może to będzie moja droga. Przy czym no, ze względu na jakieś inne zobowiązania nie mogłam się tego zadania podjąć, ale tak 2 lata temu podjęłam decyzję, że chciałabym iść w tym kierunku. I wtedy właśnie skontaktowałam się z fundacją, ze Stowarzyszeniem w Warszawie. No i rozpoczął się proces rekrutacyjny i tutaj szczęśliwie od kwietnia jestem oficjalnie mamą w Karlinie.
Jakie wrażenie na pani zrobiła wioska w Karlinie?
Bardzo pozytywne. To tak jak mówiła pani wcześniej, to jest to urokliwe miejsce, ale też duże wrażenie pozytywne odniosłam przy kontaktach z pracownikami. Zarówno tutaj, jeżeli chodzi o część administracyjną, jak również z mamami. To są po prostu życzliwi ludzie, którzy z pasją robią to, co robią. I to też zaraża. I po prostu jest miejsce, w którym chce się być.
Nie czuje się pani czasami bezradna w takich trudnych sytuacjach z dziećmi? Ma pani to poczucie, że obok są inni, którzy wesprą?
Tak, dokładnie. Nie ukrywam, są sytuacje trudne, ale właśnie te wsparcie, które czuję na co dzień i możliwość rozmowy zarówno z innymi mamami, które mają większe doświadczenie, ale bardzo chętnie się dzielą i też potrafią zrozumieć, bo przeszły różne sytuacje. Dodatkowo też mam olbrzymie wsparcie tutaj ze strony właśnie administracyjnej, bo mogę w każdej chwili porozmawiać czy z panią dyrektor, czy z panem dyrektorem, ale również z psychologiem, z pedagogiem, czy z innymi pracownikami. Więc to jest dla mnie na pewno też dokładnie takie poczucie, że nie jestem sama i mam duże wsparcie.
A ile teraz dzieci jest w pani rodzince?
Obecnie 4. No, jeden podopieczny usamodzielnił się z 1 wrześniem.
To taka mała rodzinka.
No na razie, myślę, że to jest taki okres pewnie przejściowy, ale to myślę, że no docelowo w domku może być 6 dzieci. Więc myślę, że to jest taki okres przejściowy, tutaj na razie funkcjonujemy w 5.
Co było najtrudniejsze na początku, kiedy się pani przeprowadziła do wioski w Karlinie?
Najtrudniejsze to no, chyba było też takie nawiązanie tych relacji. Ja przejęłam domek, który już funkcjonował, więc to nie była sytuacja, że ja jestem w domku i przychodzą nowe dzieci i się poznajemy, tylko weszłam w strukturę, która już istnieje, więc były jakieś wzajemne tutaj relacje. Ale to nie była jakaś taka trudność, która jakoś była taka
nie do ogarnięcia.
Blokująca, dokładnie. Ze względu na wsparcie, ale też i ten czas, oprócz tego, o czym mówiłam wcześniej, oprócz tego wsparcia tutaj administracyjnego czy innych mam, też mam do pomocy asystenta, który wspomaga mnie codziennie w pracy, więc moja asystentka, pani Monika, no jest dla mnie nieocenionym wsparciem i też no, dużo rozmawiamy, ona też mi dużo podpowiada, bo zna te dzieci dłużej. Wydaje mi się, że tworzymy taki zgrany zespół i to powoduje, że te codzienne trudności są po prostu do pokonania.
No bo czasami, gdyby się okazało, że ta strona dorosła jest troszkę słabsza, to młodzi ludzie szybko to wykorzystają, prawda?
Tutaj jak najbardziej. Ważne jest, żebyśmy mówiły jednym głosem. No mamy wspólny cel i to jest ważne.
Kiedy pani jeszcze na początku wspierała wioski dziecięce, to jak się zmieniło, czy w ogóle się zmieniło pani wyobrażenie o funkcjonowaniu wiosek, kiedy pani przeszła z tej jednej strony na drugą? Chciałabym właśnie porozmawiać o tych wyobrażeniach naszych, kiedy pomagamy, a potem nagle wchodzimy w tę rolę na przykład mamy SOS-owej, która jest razem z tymi dziećmi odbiorcą tej pomocy.
Myślę, że nie było dużego zaskoczenia czy rozbieżności. Tak sobie oczywiście może nie wyobrażałam, znaczy nie miałam świadomości, jak wygląda ta codzienność. Ogólny zarys miałam. Moja praca polega też na tym, że towarzyszę tym dzieciom w codzienności. Też no na pewno te dzieci są po trudnych doświadczeniach i to, że to nie jest jedno dziecko, tylko to jest właśnie kilkoro dzieci i każdy z nich jest po tych ciężkich doświadczeniach, no powoduje, że może to czasami są jakieś takie kumulacja się następuje. Ale nie miałam takiego wrażenia, że tutaj zaskoczyło mnie coś.
Słuchają nas być może osoby, które chciałyby podjąć taką decyzję o przystąpieniu do programu SOS Wioski Dziecięce w Polsce, do programu stowarzyszenia. Co powinno przemawiać za podjęciem takiej decyzji, pani zdaniem?
Dla mnie istotne było to, że w poprzedniej mojej pracy wkradła się rutyna i miałam poczucie, że robię coś istotnego. I muszę przyznać, że tutaj, odkąd pracuję w wiosce, nie mam takich rozterek, bo wiem, że jestem tu potrzebna i widzę nawet fakt tej codzienności, nawet jeżeli są ciężkie chwile, chociaż tak jak tu wspominam, często są ciężkie, ale też są bardzo radosne momenty. I kiedy widzę właśnie, że dziecko się otwiera, że dziecko swobodnie się zachowuje, czy no jest po prostu uśmiechnięte, rośnie we mnie poczucie, że to była dobra decyzja, że moja obecność tutaj ma znaczenie.
To cieszę się bardzo i życzę samych sukcesów w tej roli mamy SOS-owej. A teraz pytanie do pani Elizy, do pana Michała. Cały czas potrzebują wioski SOS-owe mam czy rodziców do pracy z tymi dziećmi. Proszę przypomnieć właśnie, jak można zostać taką mamą czy tatą SOS-owym.
Proces wygląda tak, iż jeżeli jest taka myśl, podjęcie decyzji, to trzeba się skontaktować z biurem krajowym, z działem HR, w którym to rekrutują w pierwszej kolejności osoby chętne, które by chciały podjąć się tego wyzwania. Tam jest cały proces już opisany. Pracownicy działu rekrutacji jakby przeprowadzają przez ten cały proces. Też tak chciałem powiedzieć ogólnie, że to, co tutaj Ewa powiedziała, to aż się wzruszyłem, ponieważ ona to jakby przeszła to wszystko i to, co mówi, że to jest jakby takie działanie z misją, z poczuciem tego, że to jest piękna praca dająca takie poczucie sprawczości i tego, że można dużo dobra stworzyć. I to jest takie niesamowite.
I rutyna na pewno się nie wkradnie.
Nie wkrada, bo praca z dziećmi jest taka, że po prostu nie da się nudzić. To jest coś niesamowitego. I mamy różne dzieci, które są naprawdę, tu też trzeba powiedzieć, po dużych doświadczeniach, dużych takich konfliktach gdzieś różnego rodzaju. My odczarowujemy tą jakby dorosłość tych dzieci, że ten dorosły po prostu jest tą osobą, której chcemy, żeby oni zaufali ponownie. Bo niestety wiele razy zostali skrzywdzeni przez te osoby dorosłe w swoim życiu. Więc dlatego to co Ewa powiedziała, że ma poczucie sprawczości, jakby tego, że jest wiele do zrobienia i nie ma rutyny. To jest niesamowite takie w tej codzienności.
I każdego dnia otrzymuje wsparcie, nie jest sama.
Tak, to co właśnie charakteryzuje nasze stowarzyszenie, tu jest ten dział administracyjny, ale to jest jakby, ja to też mówię, dział wsparcia pieczy zastępczej, czyli tu codziennie jest psycholog, pedagodzy, też mamy kontakt z osobami zewnętrznymi, czyli zajęcia logopedyczne, trening umiejętności społecznych, staramy się przeprowadzać wiele takich aktywności. Jeżeli widzimy, że dziecko ma potrzebę pracy nad sobą w jakimś danym temacie, obszarze swojego życia, to jesteśmy w stanie załatwić specjalistów, żeby pomogli. Dzięki temu, że kiedyś tutaj Ewa wpłacała właśnie finansowo, wspierała nas, my mamy środki na to, żeby właśnie mieć, opłacić wizytę u psychiatry dziecięcego, żeby opłacić psychoterapię dla dziecka, czy różnego rodzaju medyczne sprawy, takie jak na przykład aparat ortodontyczny, czy wizyty u specjalistów, laryngologów, ortopedów. No to jest wszystko jakby harmonijne, że wszyscy, którzy pomagają nam, ci, którzy są jakby finansowo, ci, którzy są na miejscu, tak jak tutaj Ewa, jakby tworzymy tą społeczność SOS-ową, która pomaga dzieciom.
No już nie mówiąc o tym, że wasze dzieci odnoszą sukcesy, zdobywają atrakcyjne zawody, uczą się, studiują. Także to jest też ocena waszej pracy z tymi dzieciakami, że mają szansę na takie dobre, dorosłe życie.
To też, jeżeli odkrywamy talenty u dzieci, mocne strony, no to też mamy dwóch wychowanków, którzy są w szkołach sportowych, poza Karlinem, że mamy tą przestrzeń taką, żeby dać tym dzieciom to, co nieraz jest trudne i jest barierą finansową, czyli wyjechanie poza naszą społeczność. Dzieci mieszkają w internacie i jakby rozwijają swój talent. I to jest coś pięknego tak naprawdę w codzienności.
Powróćmy do imprezy urodzinowej, która się odbyła. Opowiedzcie trochę o tym, jak świętowaliście te 19 urodziny.
Jeżeli chodzi o tegoroczne 19 urodziny, to były one też wyjątkowe, dlatego że zbiegły się z obchodami 15-lecia współpracy z naszym jednym z kluczowych sponsorów, czyli firmą Dr. Edgar. Także tutaj poza tymi naszymi tradycyjnymi, że tak powiem, atrakcjami, które zawsze są, bo tego też bardzo dzieci na to czekają, tego potrzebują, czyli dmuchańce, warkoczyki, malowanie buziek, tatuaże, kawiarenka, słodkości, tort oczywiście. To dodatkowo w tym roku właśnie nasz partner tutaj przyjechał wraz ze swoimi pracownikami, wolontariuszami i zorganizowaliśmy taką urodzinową olimpiadę sportową. Także było to bardzo fajne wydarzenie, gdzie mogliśmy wspólnie z dzieciakami się bawić, tak? Bo były to takie wspólne, integracyjne też konkurencje dla dzieci, dla dorosłych. Wszystko to zostało zakończone takim festiwalem kolorowych proszków Holi i rozbiciem pinaty ze słodyczami, więc naprawdę to była super, super spędzony czas dla nas wszystkich, tak? Dla dzieci na pewno, ale dla nas dorosłych to też są takie ważne chwile i to są też te takie chwile właśnie, to o czym mówiła Ewa, że oczywiście są trudne sytuacje, ale też jest bardzo dużo fajnych, pozytywnych wydarzeń, które nas budują, które pozwalają nam naładować baterie na tą codzienność i różne wyzwania. i na pewno tego typu spotkania, po prostu to są te momenty, tak?
Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, bo tu wspomniała Pani o tym Waszym sponsorze, o firmie, która pojawiła się wraz z pracownikami, czyli takimi wolontariuszami, czyli firma promuje wolontariat pracowniczy, co jest niezwykle cenne. I uczestniczenie takich wolontariuszy w takim przedsięwzięciu pokazuje, jak ważna jest pomoc dla takich stowarzyszeń i powoduje również to, że w przyszłości ci ludzie będą dalej pomagać, bo widzą sens tego, co robią. Także to też jest ważne dla tej drugiej strony, prawda?
Dokładnie, to na pewno z tym się niejednokrotnie spotykamy. Zawsze gdzieś tam zapraszamy, tak, do nas i osoby, które nas odwiedzają, które bardziej widzą, mogą poczuć tą naszą codzienność, też właśnie mówią o tym, że kurczę, no jakby jak widzę to, no to tym bardziej widzę sens tego, żeby właśnie pomagać, żeby was wspierać, bo mówię, ten uśmiech na twarzach dziecka jest zawsze bezcenny dla każdego z nas. No i to też widać, że to po prostu nie jest sobie jakiś tam gdzieś spot taki czy inny, tylko za tym wszystkim stoi człowiek, stoi dziecko.
Realne
które
dziecko.
Na nas czeka, dokładnie, które na nas czeka, nas potrzebuje, a my tu w Karlinie jesteśmy od tego, żeby je wspierać w codzienności. Ale oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie rzesza osób, firm, indywidualnych sponsorów, która nas wspiera i daje nam środki na to, żebyśmy mogli tą naszą codzienność realizować.
Pani Elizo, jako szefowa tego całego przedsięwzięcia, jaką ma Pani teraz taką najważniejszą potrzebę tej wioski w Karlinie do zrealizowania, gdzie przydaliby się sponsorzy, dobroczyńcy, ofiarodawcy?
Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, bo jak mówimy o potrzebach, to od razu oczywiście mi się załącza potrzeba wychowawców, ale jeżeli mówimy o te kwestie finansowe, to tak naprawdę właśnie to też, o czym powiedział Michał, to właśnie ta codzienność nasza, która, no jak wiemy, też koszty życia, utrzymania są coraz droższe w naszym kraju, więc to jakby każda złotówka dla nas się liczy, więc jeżeli ktoś, bo różne są jakby możliwości ludzi, tak? I nawet jak ja to mówię, ta przysłowiowa złotówka jest ważna, bo jedna
przesyłana co miesiąc na przykład.
Dokładnie. Jedna złotówka może wydaje się nic nie znaczy, ale przesyłana co miesiąc przez rzesze ludzi tworzy już naprawdę pokaźną sumę i to właśnie jest ważne, żeby gdzieś nas wspierać. No, tak jak mówię, tych potrzeb jest bardzo dużo, od tych najmniejszych po największe, no bo też musimy oczywiście co jakiś czas przeprowadzać remonty domków, tak, wymieniać flotę samochodową, no bo wiadomo, to też jest kwestia zużycia, tak. Obecnie właśnie musimy wymienić, będziemy mieli stawiany nowy plac zabaw, tak, więc tych potrzeb jest naprawdę dużo, ale tak jak mówię, każda złotówka jest dla nas cenna, za każdą bardzo dziękujemy i dzięki temu możemy tutaj realizować tą naszą codzienność i naszą pracę i wspierać dzieciaki.
Panie Michale, a pan jaką potrzebę widzi na przykład dla dzieci, którą jakiś dobry sponsor mógłby sfinansować?
Znaczy ja myślę, że tutaj to, co już Eliza powiedziała, że regularność wpłat jest dla nas to, że możemy przewidzieć dalsze wydatki w naszym stowarzyszeniu i zaplanować pomoc adekwatną do potrzeb dzieci. To jest takie najbardziej jakby dla nas pomocowe. My czego jakby potrzebujemy, to czego są deficyty, no to do specjalistów, że bardzo trudno się dostać do specjalistów, że są długie kolejki, więc to jest jakby taka dla nas też dosyć trudność na co dzień, ale sobie radzimy, staramy się, też jest bardzo dużo ludzi otwartych, że jeżeli mówimy, że to jest dziecko z wioski, to też jakby otwierają inny kalendarz i jesteśmy w stanie jakby zaplanować tą pomoc. To jest bardzo dla nas takie ważne. Myślę, że...
A dzieciaki o czym marzą?
Myślę, trzeba by było dzieci zapytać.
Tak, by trzeba było się dzieci zapytać, ale myślę, że dla nich takim najważniejszym jakby elementem jest to, że czują się tu bezpieczne. Większość dzieci ma swoje pokoje indywidualne, mają przestrzeń, mamy bardzo dobre warunki jakby mieszkaniowe dla tych dzieci, więc to jest jakby dla nas takie bardzo ważne, że tu tworzymy im naprawdę domy. Powiem taką ostatnią sytuację, że jedno z naszych dzieci właśnie, z tego, że tutaj mieszka, zapytała się nauczyciela, czy może coś powiedzieć w trakcie lekcji. No i wstało i powiedziało, że ja bardzo serdecznie zapraszam całą klasę na urodziny wioski, bo tam jest bardzo fajnie i się to podoba i chcę, żeby wszyscy uczestniczyli w tych urodzinach. Więc to jest jakby dla nas takim wyznacznikiem tego, że tu ci się czują dobrze i chcą zapraszać innych, że to jest ich dom. I to jest takie jakby dla mnie niesamowite, ponieważ no, my chcemy dać im poczucie bezpieczeństwa i tego, że mogą się tu czuć dobrze, mogą się rozwijać, a my chcemy ich wspierać.
No to jeszcze pani Ewa, marzenie dzieci.
Marzenia są większe i mniejsze. Te mniejsze to się to bardzo dynamicznie się zmieniają, ale te większe, to też ja mam pod opieką starsze dzieci, więc one już też zaczynają myśleć tutaj o usamodzielnieniu i o przyszłości. To są takie też marzenia, żeby zdobyć zawód i żeby funkcjonować samodzielnie. I naszym zadaniem też jest jakby tutaj ich przygotować, żeby to zderzenie z rzeczywistością no nie było dla nich takim dużym skokiem, tylko żeby ich przygotować.
To ja myślę, że zarysowaliśmy duży obszar potrzeb wioski w Karlinie i oczywiście potrzeb mieszkańców tejże wioski. Możemy rozwinąć swoją fantazję, jak można pomóc młodym mieszkańcom Karlina. Informacje na temat możliwości wsparcia oczywiście znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i zachęcam do pomocy, bo tak jak Państwo słyszeli, ta pomoc jest dobrze wykorzystywana, a ludzie, którzy tam pracują, myślą przede wszystkim o przyszłości tych dzieci, o dobrym, dorosłym życiu dla nich. Coś jeszcze chcecie dodać na koniec naszej rozmowy?
Ja myślę, że to podsumowanie pani było bardzo trafne i właśnie to, w czym się kierujemy w tej codzienności, to jest to, żeby nasze dzieciaki usamodzielnić, żeby wyszły właśnie z prawidłowymi wzorcami i żeby jak najlepiej mogły wejść w dorosłość i realizować siebie, swoje marzenia, swoje pasje i żeby po prostu być sobą.
Dziękuję pięknie za to spotkanie na łączach telefonicznych. A moimi gośćmi Państwa byli dzisiaj Eliza Potomska, dyrektor programu SOS Wioski Dziecięce w Karlinie, Michał Świec, zastępca dyrektora programu do spraw pedagogicznych, Ewa Myszk, mama SOS-owa. Zapis naszej rozmowy jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin. Przypomnę adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni. Rozmowy szukamy w zakładce podcasty. Pięknie dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy
bardzo. Dziękujemy.
Trzymam kciuki, żeby wam się dalej wiodło i żebyście się rozwijali. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.